Mam dla was bardzo szczególną wiadomość. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale żyjemy w czasach głębokich podziałów i konfliktów. To, że się uśmiechacie, kiwacie głowami, oczywiście świadczy o tym, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. To, co przed chwilą powiedziałem, to oczywiście truizm, te podziały, konflikty istnieją. Żyjemy w czasach, w których podział i konflikt to nowa normalność. Widać to na poziomie politycznym, co do tego nikogo nie trzeba przekonywać. Żyjemy w kraju rzeczywistości równoległych, w kraju, w którym obie strony politycznego konfliktu rozwijają swoje narracje w zależności od tego, którą stronę internetową otworzymy albo którą telewizję będziemy oglądać, to będziemy żyli albo w państwie, w którym prawo jest przez drugą stronę łamane, albo w państwie, w którym to prawo jest przestrzegane. Znaleźliśmy się w takim miejscu w naszym kraju, w którym nie ma dzisiaj ani jednego człowieka i ani jednej niestety instytucji, która byłaby powszechnie szanowana i uważana za punkt odniesienia dla osi konfliktu, w którym istniejemy, za arbitra sporów. Konflikt polityczny to od pewnego czasu taka nowa normalność i to, czym różni się konflikt polityczny dzisiaj od tego, czym był kiedyś, to tym, że dziś stał się nową normalnością, ale ten konflikt stał się sposobem na uprawianie polityki. Konflikt jest wpisany w naturę polityki, ale stał się sposobem na uprawianie polityki. To znaczy jedna czy druga strona wywołuje konflikt, a potem tym konfliktem zarządza. I to jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. Natomiast nie jest to tylko rzeczywistość Polski. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w innych krajach. Tym podziałom i konfliktom politycznym towarzyszą głębokie podziały kulturowe. I znowu nic dziwnego, dlatego, że konflikty na poziomie wartości są konfliktami nierozwiązywalnymi. Można zbliżyć pewne stanowiska, można znaleźć jakieś punkty wspólne, ale koniec końców, tam gdzie w grę wchodzą wartości, które są dla nas najważniejsze, każdy eksperyment, pamiętam takie nawet warsztaty, w których uczestniczyłem, w których byliśmy grupami o różnych wartościach, to jest po prostu nie do rozwiązania. Człowiek staje i ma świadomość tego, że mówi niby o tej samej rzeczy, ale po prostu w pewnych kwestiach nie możemy się zgodzić i te konflikty na poziomie wartości, konflikty kulturowe z natury rzeczy, one są po prostu nierozwiązywalne. Każdy z nas ma swoje przekonania na temat, nie wiem, seksualności, transgenderyzmu, prawa do aborcji czy związków partnerskich. I to są tylko niektóre kwestie, w których trudno jest o porozumienie, ponieważ znowu, jak powiedziałem, stosunek do nich wynika z wyznawanych przez nas wartości. I ich po prostu nie możemy łatwo przeskoczyć. Wreszcie podziałom politycznym i kulturowym towarzyszą podziały i konflikty społeczne i narodowościowe. Żyjemy w świecie, w którym nierówności między ludźmi stają się coraz bardziej drastyczne. Prawie połowa zasobów materialnych na świecie, połowa należy do 1% naszej ludzkości. Ponad 55% populacji zarządza zaledwie 1,3% wszystkich zasobów. W Polsce z jednej strony około 70% ludzi zarabia poniżej średniej krajowej, ale już w skali świata naszych zarobków pozazdrościć może nam 80% ludzi na całym świecie. Jakby tego było mało, według Uppsala Conflict Data Program szacuje się, że obecnie na świecie ma miejsce 61 aktywnych konfliktów zbrojnych z udziałem przynajmniej jednego państwa. I to jest od czasów II wojny światowej najwyższa liczba konfliktów. Nie da się ukryć, żyjemy w czasach głębokich podziałów i napięć. A przecież w cieniu tych wszystkich konfliktów przez duże K są te nasze małe, codzienne napięcia, konflikty przez małe K, chociaż dla nas często większe niż jeden konflikt zbrojny gdzieś tam w drugiej części świata, bo nasze, bo codzienne, bo dotyczące ludzi i spraw, które są nam najbliższe. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, jak pisał John Donne, poeta. I każdy z nas żyje w sieci relacji, w których konflikt i wzajemne napięcia nie są niczym niezwykłym. Napięcia w rodzinie, między małżonkami, rodzicami i dziećmi, konflikty w pracy lub w szkole, konflikty w kontaktach codziennych, konflikty na drodze, konflikty w urzędzie, konflikty w sklepie, konflikty w social mediach, które są tak zaprogramowane, żeby na konflikcie, na polaryzacji, na rozniecaniu konfliktu zarabiać grube pieniądze, czego często nie jesteśmy świadomi, kiedy wchodzimy w niekończące się, bezcelowe, bezsensowne dyskusje, pozwalając się poprowadzić algorytmom bardziej niż naszemu własnemu zdrowemu rozsądkowi. To wszystko sprawia, że czy nam się to podoba, czy nie, konflikt wcale niekoniecznie rozumiany jako wrogość, ale po prostu jako różnica zdań czy opinii. Konflikt jest wpisany w nasze życie. Szacuje się, że przeciętny człowiek w zależności od osobowości wchodzi w konflikt z 200 do 800 osobami przez całe życie, ale po latach pamięta od 20 do 100 konfliktów. To w zależności od tego, jak intensywne było jego życie. Te konflikty miały charakter długotrwały, pamiętamy je po latach i one mają właśnie w taki sposób wpływ na nasze życie. A zatem jeżeli konflikt jest nierozerwalną częścią naszego życia, to w jaki sposób powinniśmy nawigować w tym? No bo zamknąć oczy i powiedzieć, że konflikt nas nie dotyczy, powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która stara się trzymać z dala od konfliktu albo kochajmy się i tak dalej, to nie jest sposób na rozwiązanie. Często stajemy wobec sytuacji, w których musimy albo jesteśmy wciągnięci w jakiś konflikt. I w ciągu najbliższych kilku tygodni, kończąc naszą kilkumiesięczną serię Jezus drogą, będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób radzić sobie z tym, co stanowi o jednej z największych, najtrudniejszych rzeczy naszego życia, temu, co wynika również z tego, że jesteśmy tak bardzo różni. A mianowicie, jak radzić sobie w świecie konfliktu. W jednym z najbardziej znanych kazań, kazaniu na górze, Jezus zapowiada nadejście nowego królestwa w swojej osobie i wykłada tym, którzy są Jego naśladowcami, uczniami, wykłada zasady tego królestwa i zaprasza ich. Zaprasza ich do tego, żeby oni, ta mało znacząca grupa ludzi gdzieś w jakimś miejscu, które gdyby nie znajomość geografii, byśmy nawet może nie wiedzieli, że takie miejsce istniało. Jezus zaprasza tych mało znaczących ludzi do tego, żeby stali się zalążkiem zupełnie nowego życia, zupełnie nowego narodu, zupełnie nowego królestwa. Królestwa, które nie będzie ograniczone granicami, narodu, który nie będzie miał koloru skóry, ani jednego języka. Mają stać się zalążkiem zupełnie nowej ludzkości, która będzie budowana na wzór osoby, króla, Jezusa, tego, który przyszedł. I żeby zilustrować ten nowy sposób życia, Jezus sięga po dobrze znane im fragmenty prawa mojżeszowego, prawa, które nazywamy prawem Starego Testamentu, i pokazuje im ich głębsze znaczenie dla wyznawców drogi, bo tak nazywano pierwszych chrześcijan. Wiecie o tym, mówi Jezus, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Prawdopodobnie wszyscy znamy to przykazanie z Księgi Wyjścia z 20 rozdziału. To przykazanie, które stanowi część dekalogu. Uczyliśmy się go jako małe dzieci. I większość z nas, kiedy słyszy, a przynajmniej mam taką nadzieję, kiedy słyszy nie zabijaj, czy dosłownie nie morduj, czuję się dobrze z samym sobą, bo nikogo w życiu nie zabiliśmy. Ale Jezus odsłania przed nami serce Boga, które stoi za tym przykazaniem i mówi: nie gniewaj się. I od razu czujemy dyskomfort. No bo komu z nas nie zdarzyło się nigdy poczuć gniewu? Kto z nas w gniewie nie powiedział albo nie napisał jedno słowo za dużo, nie zrobił czegoś, czego nie zrobiłby, nie wiem, 7-10 minut później? Kto z nas nie podniósł głosu na któregoś z naszych bliskich? Kto z nas nie rzucił w stronę telewizora czy internetu słów pod adresem tej czy tamtej osoby, nie zareagował oburzeniem na przykre słowa pod swoim adresem? Gniew dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego, czy go uzewnętrzniamy, czy nie, gniew jest częścią naszego życia. Jest emocją, która towarzyszy nam w codzienności. Niektórzy z nas są bardziej wybuchowi, inni tłumią gniew w sobie lub radzą sobie z nim poprzez pasywno-agresywne komentarze, uszczypliwości, złośliwości, ironię. Sam fakt istnienia gniewu nie jest jednak niczym złym. Dzisiaj słyszeliśmy o tym w naszej lekcji dla najmłodszych, że zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Jeżeli tak jest, to znaczy, że zostaliśmy stworzeni w taki sposób, że Boży charakter i wszystko to, co było w Bogu, zostało włożone w nas jako ludzi. Częścią tego, z czym rodzimy się i z czym żyjemy na co dzień, są nasze emocje. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd masz emocje, to mogę cię uspokoić, one są obrazem tego, że jesteś stworzony na Boże podobieństwo, ponieważ te emocje, które odczuwasz, są emocjami, które znajdujemy na kartach Bożego Słowa, które są częścią Bożego charakteru. Jest coś takiego jak sprawiedliwy gniew. I widzimy go w czasach Starego Testamentu, widzimy Boga, który patrząc na to, jak albo z jednej strony ludzie permanentnie odchodzą od Niego i łamią Jego przykazania, albo wyrządzają krzywdę tym, którzy bronić się nie mogą, albo niszczą Jego Izrael, kiedy występują przeciwko Niemu. Widzimy Boga, który na kartach Bożego Słowa, który objawia swój święty gniew albo sprawiedliwy gniew. To jest gniew w obronie sprawiedliwości. W Nowym Testamencie widzimy Jezusa, który jest obrazem Boga, który jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. I widzimy Jezusa, który w trzecim rozdziale Ewangelii Marka, patrząc na człowieka z niesprawną ręką, stojącego na środku synagogi, pyta faryzeuszy, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy nie wolno. I słysząc ich milczenie, czytamy o tym, że Jezus popatrzył na nich rozgniewany i zasmucony, bo ich serca były nieczułe. Albo wtedy, kiedy wypędzał kupców i handlarzy ze świątyni, którzy z domu Ojca i światła dla narodów, jakim miała być świątynia, uczynili słowa psalmisty, które cytuje Jezus, jaskinie zbójców. Jezus okazuje swój gniew. I to gniew, który budzi w nim, który jest zrodzony z niesprawiedliwości czy ze zła, które się wydarza. I gniew, który budzi w nas niesprawiedliwość tego świata i zepsucie ludzkich serc, sam w sobie nie jest niczym złym, jeżeli prowadzi nas do działania na rzecz sprawiedliwości, ale bez używania przemocy. Temu na przykład służy praktyka psalmów złorzeczących. Kiedy czytamy psalmy, w których psalmista wyrzuca cały swój gniew i złość w stronę Boga i mówi rzeczy, których wydawać by się mogło człowiek, który zna i kocha Boga, nigdy powiedzieć nie powinien. To naraz zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z tych psalmów kończy się wezwaniem do tego, żeby to Bóg w swoje ręce wziął sprawiedliwość i zrobił to, co trzeba zrobić. Psalmista, wyrzucając gniew, święte oburzenie i mówiąc czasem rzeczy, których wstydzilibyśmy się na głos powiedzieć przed samymi sobą, co dopiero przed Bogiem, oddaje swój gniew, święty gniew na niesprawiedliwość tego świata i oddaje go Bogu, mówiąc: Panie, tak jakby chciał powiedzieć, Panie, gdyby to zależało ode mnie, to bym ich wszystkich pozabijał. Ale na szczęście to ode mnie nie zależy i Tobie oddaję mój gniew. Nie ma żadnej mądrości we wstrzymywaniu gniewu i wnoszeniu tego w sobie i w imię jakiejś poprawności chrześcijańskiej czy czegoś, czego nigdzie nie znajdziemy na kartach Bożego Słowa. Jest miejsce dla nas i praktyka do tego, żeby gniew swój oddawać Bogu i przed Nim wylewać, krzyczeć, wołać na kolanach, leżąc na ziemi nie raz i nie dwa w swoim życiu. Praktykowałem to i praktykuję nadal, ponieważ wiem, że Bóg nie boi się moich emocji, że Bóg widzi moje serce i kiedy mój gniew na daną sytuację, który wie, że jest wywołany właściwą motywacją, zostaje wyniesiony w Bożą stronę. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby On nie zatroszczył się o moje serce. I po jakimś czasie okazuje się, że ten gniew w moim sercu maleje, maleje, a na pewno rozmowa z Bogiem powstrzymuje mnie od tego, żeby w oparciu o ten gniew działać i powiedzieć lub zrobić coś, czego mógłbym długo żałować. Praktyka modlitwy psalmami złorzeczącymi, praktyka lamentu, psalmy lamentacyjne, to jest praktyka, która uczy nas tego, aby przychodzić do Boga i oddawać Mu to, co w nas najbardziej ukryte i to, czego czasem wstydzimy się wypowiedzieć przed innymi ludźmi. Zbyt często jednak gniew ma charakter niszczący, nie odkupiający. Gdybyśmy przyjrzeli się wewnętrznej logice kazania na górze, na którą nie mamy tutaj czasu, ale patrzę na naszych rezydentów, oni doskonale wiedzą, że kazanie na górze ma swoją logikę i Jezus przechodzi od jednego przykładu do drugiego nieprzypadkowo. To gdybyśmy przyjrzeli się tej wewnętrznej logice, zobaczylibyśmy, że według Jezusa gniew i pogarda to rodzice wszelkiego zła na tej ziemi. Nie jest przypadkiem, że Jezus, mówiąc o nowej sprawiedliwości, o nowym sposobie życia i myślenia, zaczyna właśnie od tego przykazania i dotyka właśnie tej emocji i tego, co gniew robi z nami. W swoim królestwie chce zwrócić uwagę nam na to, że większym problemem od zewnętrznych zachowań jest źródło tych zachowań, a to źródło tkwi dużo głębiej, bo na poziomie naszego serca. I tak jak wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, ponieważ nie zdarzyło nam się w życiu nikogo zabić. Tak już nie wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, kiedy wejrzymy wewnątrz naszego serca i przyjrzymy się temu, co tam się czasami dzieje lub działo, albo przyjrzymy się naszym reakcjom, naszemu sposobowi funkcjonowania tu i tam. To właśnie w sercu rodzą się złe zachowania. I zbyt często w naszej praktyce podążania za Jezusem zatrzymujemy się na poziomie zewnętrzności, porównujemy się z innymi. Wydaje nam się, że jeżeli my w tej czy tamtej sferze naszego życia nigdy nie zrobiliśmy niczego, co na zewnątrz byłoby kwestionowalne, czujemy się lepiej. Ale Jezus mówi: tak naprawdę największe rzeczy dzieją się tu w środku. I pomijając już fakt, że porównywanie się z innymi nigdy nie jest mądre, ani dobre, do niczego dobrego nie prowadzi, Jezus, wypowiadając te słowa, uczy swoich uczniów, uczy tych, którzy będą szli Jego drogą, aby wejrzeli w siebie. I o ile dobrze się czują na poziomie zewnętrznych zachowań, o tyle to, co wydarza się w nich, każe mu zatrzymać ich na moment i przyłożyć lustro Bożego Słowa. Jeżeli przyjrzymy się bliżej samym sobie, zobaczymy, że nie potrzebujemy noża czy pistoletu, żeby zabić człowieka. Wystarczą słowa. Wystarczy zajrzeć do internetu. Niemal 40% nastolatków doświadczyło wyzwisk w sieci, a co czwarty deklaruje, że był ośmieszany i lub poniżany. Najczęściej wskazywanym przez nastolatki powodem przemocy online jest wygląd fizyczny, ubiór i kolor skóry. Jednocześnie 60% rodziców twierdzi, że ich dzieci nigdy nie doświadczyły przemocy online. W takim świecie żyjemy. Nie potrzeba nawet wyjść ze swojego pokoju, nie potrzeba stanąć twarzą w twarz dzisiaj wobec nikogo, ale można, siedząc wygodnie w swoim pokoju, niszczyć komuś życie, wypowiadając słowa, które ranią, rozsiewając plotki czy oszczerstwa na czyjś temat, mówiąc rzeczy, które są niszczące. Ale nawet nie potrzebujemy zaglądać do internetu, żeby doświadczyć niszczącej siły gniewu i wypowiadanych w gniewie słów. Większość z nas chociaż raz w życiu usłyszała słowa, które jeżeli nie zabiły, no to na pewno zraniły nas tak mocno, że nosimy je w sobie aż do teraz. Uwięzieni w słowach rodziców, tak brzmi tytuł pewnej książki, którą moja żona często poleca osobom, z którymi pracuję, odkrywając zdania czasem, które żyją z nami przez resztę naszego życia. Czwórka, dlaczego nie piątka? Ty nigdy nie zrobisz niczego dobrze. Idiota z ciebie. No ty jak się ubierzesz, to już naprawdę. Jesteś taka jak. Jesteś taki jak. Każdy z nas usłyszał, większość z nas usłyszało pewne słowa, które zostały z nami do końca życia. I to niekoniecznie wypowiedziane przez naszych rodziców, ale wypowiedziane przez ludzi, którzy chcieli nam sprawić przykrość, albo którzy nawet nie chcieli nam sprawić przykrości, od po prostu wypowiedzieli to w naszą stronę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. I to wcale nawet nie musiało być w gniewie. Ale jeżeli był tam gniew, to gniew ma to do siebie, że potęguje słowa, które w gniewie wypowiadamy. Nierzadko słowa te zostały wypowiedziane przez bliskie nam osoby. Nierzadko sami wypowiedzieliśmy słowa, których nie da się cofnąć. Bo gniew to emocja, która zaczyna się głęboko w ciele i znajduje swój wyraz w takim nagłym sprzeciwie wobec tych, którzy nie robią tego, co chcemy. Gniew tak naprawdę jest emocją dotyczącą kontroli. Chodzi o to, że coś dzieje się poza moją kontrolą. Ja nie mogę tego zmienić. Ktoś, mój syn, moja córka, mój znajomy, mój przyjaciel, pani w sklepie, robi coś, na co nie ma mojej zgody. Jest wbrew temu, co ja uważam, że powinno się zadziać. I wtedy nagle pojawia się gniew, a kiedy pojawia się gniew, pojawia się często wybuch tej złości. Andy Stanley, amerykański pastor i kaznodzieja, przyrównał gniew do gotowania gulaszu, gdzie im dłużej gotujemy, tym więcej kawałków mięsa pojawia się na powierzchni. Tak naprawdę gniew nie generuje niczego nowego. Gniew nie generuje niczego, czego by w nas nie było. Gniew tak naprawdę wynosi te rzeczy na powierzchnię. Coś, co przez długi czas z różnych powodów ukrywaliśmy, coś nawet być może, co w pewnym sensie było niedostępne dla nas samych, nie wiedzieliśmy, że tam jest. nagle z powodu gniewu zostaje wyciągnięte na powierzchnię i oto my widzimy i inni widzimy. Czy to moja niechęć wobec kogoś, czy to zranione ego, czy właśnie potrzeba kontroli. Dallas Willard powiedział, pierwszym zadaniem gniewu jest poinformować mnie o tym, że ktoś robi coś wbrew mojej woli i natychmiast wzbudzić alarm i opór, zanim będę mógł o tym pomyśleć. A Dale Bruner, biblista, zwraca uwagę, że słowo orgizo, które jest użyte tutaj jako określenie gniewu, Jezus używa go w formie trybu ciągłego. To znaczy, że nie chodzi tutaj o jakiś moment gniewu, o to, że gdzieś poczuliśmy gniew, czy gdzieś przez chwilę się zagniewaliśmy, że coś nagle się stało, ale Jezus mówi tutaj o postawie gniewu, o pielęgnowaniu w sobie gniewu wobec kogoś. Jeszcze raz Willard, nasza energia w takim momencie jest skupiona na podtrzymywaniu gniewu. Ciągle przypominamy sobie, jak źle nas potraktowano. I wtedy właśnie nasz gniew niepostrzeżenia zmienia się, nawet nie wiemy kiedy, zmienia się w pogardę wobec drugiego człowieka. A pogarda to nic innego jak degradacja drugiej osoby do poziomu niższego niż ja, niż inny. W gniewie chcę ciebie zranić. Gardząc tobą, nawet nie jesteś wart mojej uwagi. I na tym właśnie polega ta progresja zachowań, którą Jezus pokazuje we fragmencie, który właśnie przeczytaliśmy. Ja wam powiadam, każdy, kto żywi w gniew względem, kto pielęgnuje gniew względem swojego brata, Jezus mówi, będzie podlegał karze. A kto podepcze jego godność, dosłownie oznacza to, kto powie do swojego brata raka. Co jest tam? Raka. To jest taki odgłos, jakbyśmy chcieli splunąć. Czyli głupcze. Tłumaczymy to jako głupcze, ale dosłownie oznacza to pusty w głowie. Człowiek, jesteś do niczego. Stanie przed Radą Najwyższą, czyli będzie jeszcze bardziej ukarany. Ale dalej Jezus mówi, a kto go nazwie głupcem? Po grecku moros. Czyli w kontraście do mądrego. Tu chodzi nie tyle o to, że nie ma mocy intelektualnych, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że ten ktoś nie potrafi żyć. Jesteś głupcem w sensie nie masz niczego, żeby twoje życie było cokolwiek warte. Gdybym chciał przetłumaczyć je na polski język tak, jak powinniśmy je usłyszeć, musiałbym użyć wulgaryzmu. To jest, było tak silne słowo. Jezus mówi, każdy, kto w wulgarny sposób obraża swojego brata, siostrę, znajomego, kogoś, kogo widzi, czy drugiego człowieka, mówi, skończy w ogniu wiecznej kary. Kto się gniewa, czyli kto nie robi tego, co ja chcę, pójdzie pod sąd. Kto powie racha, czy raka, czyli nie jesteś wart mojej uwagi, jesteś niczym. Najwyższy sąd. Ale kto powie more, kto powie komuś, nie masz niczego w sobie, co nadawałoby się do życia i dawałoby ci możliwość normalnego życia. Jezus mówi, ten będzie skazany, wrzucony w ogień gehenny. Ta pogarda, pomimo ta postawa degradacji drugiej osoby w moich oczach niszczy nasze relacje i nie pomaga w rozwiązywaniu konfliktu między nami. Bo każdy człowiek, tak jak słyszeliśmy, jest stworzony na Boże podobieństwo. I z jednej strony to oznacza, że mamy w sobie różne emocje na Boże podobieństwo, ale z drugiej strony to, o czym mówi Jezus, to wskazuje naszą uwagę na fakt, że ilekroć gniewamy się albo zaczynamy w swojej głowie wyzywać kogoś, używać wobec niego określeń wulgarnych, poniżać go w naszej głowie. Jezus mówi, odbieramy mu godność, która jest mu przynależna, choćby tylko i wyłącznie z tego faktu, że tak jak ty i tak jak ja również został stworzony na Boże podobieństwo. I zadaniem tych, którzy chcą żyć w Bożym Królestwie, chcą stać się zaczynem Bożego Królestwa w tym upadłym świecie, jest to, żebyśmy każdego, nawet tego, kto nas, kto krzywdzi, kto jest moralnie niewłaściwy, kto postępuje nie tak, jak trzeba. Jezus mówi, musimy zawsze umieć zobaczyć to, że ten drugi człowiek, choćby zabrnął w grzech, albo upadł gdzieś nisko, choćbyśmy się z nim nie zgadzali, albo cokolwiek, nie możemy mu odebrać jednej rzeczy. Nie możemy odebrać mu godności. On może się sam pozbawić godności, ale jeden człowiek nie może drugiemu zabrać godności i na tym opiera się wszystkie dalsze wynurzenia w kazaniu na górze. One wracają do tego samego punktu. No, opierają się na przekonaniu, że drugi człowiek ma niezbywalną godność ludzką. I nie wolno mi w moim sercu, choćbym tego nigdy nie wypowiedział, ale tym gorzej, gdybym wypowiedział, nie wolno mi odzierać drugiego człowieka z godności ani na poziomie myśli, ani na poziomie słów, ani na poziomie serca. Pielęgnowanie gniewu, który prowadzi do pogardy, oznacza morderstwo w Bożych oczach. To znaczy, że nie musisz przelać krwi, żeby odebrać komuś życie. Wystarczy kilka słów, które oddzielają tę osobę z godności, żeby odebrać jej chęć życia. Statystyki, które wam przytoczyłem, za każdą z tych statystyk kryje się konkretne życie konkretnego młodego człowieka, konkretnej osoby, która nie uniosła i nie jest w stanie unieść tego, co słyszy pod swoim adresem, nawet nie twarzą w twarz. Dlatego Jezus, zapraszając nas do nowego stylu życia, do nowej drogi, mówi wcześniej, zanim zacznie cytować prawo, mówi, powiem więcej, jeżeli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, czyli ci, którzy zwracali uwagę na zewnętrzność. Jezus mówi, jeżeli nie pójdziecie dalej i nie zaczniecie przyglądać się temu, co w środku, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dlatego zanim przejdziesz do rozwiązania konfliktu, musisz zwrócić uwagę na to, skąd się bierze. Jeżeli powodem jest gniew i pogarda w tobie, to nie wystarczy zająć się tylko tym, co na zewnątrz. W świecie pełnym konfliktów Jezus uczy nas, że problemem są nie tylko zewnętrzne zachowania, ale stan naszego serca. I dlatego jako alternatywę do pielęgnowania gniewu Jezus wskazuje pojednanie. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, czyli oddawał cześć Bogu, i przypomniałoby ci się tam, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Okazuje się, że gniew jako źródło konfliktu nie tylko niszczy nasze relacje z ludźmi, ale poważnie zaburza twoją relację z Bogiem. Ponieważ nie możemy być w życiodajnej relacji z Bogiem, jeżeli potajemnie, w skrytości pielęgnujemy śmierć w naszych sercach. Dlatego Jezus mówi, przypomniało ci się? Chcesz uwielbić Boga, chcesz żyć życiem, które wielbi Boga i przypomniało ci się, że gdzieś tam między tobą a kimś jest, jak to mówią młodzi ludzie, jest kosa. Przypomniało ci się, że możesz z kimś mieć nienaprawioną relację. Przypomniało ci się, że pokłóciliście się z żoną i jeszcze o tym nie porozmawialiście. Przypomniało ci się, że powiedziałeś coś, czego nie powinieneś był powiedzieć. Przypomniało ci się, że być może ktoś może mieć coś do ciebie, że kiedy dana sytuacja się wydarzała, nie myślałeś o tym, ale teraz, kiedy myślisz z pewnej perspektywy, patrzysz wstecz, myślisz sobie, może za mocno powiedziałem, może nie tak powiedziałam, może nie to zrobiłem, czy zrobiłam, co powinnam była zrobić. Jezus mówi, idź i pojednaj się z bratem. W tamtych czasach żeby oddać Bogu cześć, oddać Bogu chwałę, pielgrzymowano do świątyni. To oznaczało kilka dni porządnej wyprawy. I kiedy były, ten obraz jest taki, kiedy byłeś już gotowy po tych kilku dniach trudnej wyprawy, byłeś gotowy do tego, żeby złożyć ofiarę przed Bogiem w świątyni i przypomniało ci się, Jezus mówi, wiesz co, zostaw to na chwilę i wróć. To będzie kosztować, to nie będzie łatwe, to może nawet zmęczyć cię i odebrać ci radość. Ale zrób wszystko, co w twojej mocy, co jest po twojej stronie, aby pozyskać swojego brata czy siostrę w Chrystusie. I to mówi do ludzi, to mówi w kontekście tych, których uznajemy za ludzi nam w jakiś sposób, nie wiem, bliskich, czy z którymi jesteśmy w relacjach, ale potem dodaje, to nie tylko dotyczy tych, którzy są w relacjach ze sobą. Jezus mówi, nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Zrób wszystko, żeby uniknąć procesowania się. To znaczy, ze swojej strony zrób wszystko, co możliwe, żeby nie było między tobą a osobą, co do której wiesz, że ci źle życzy, nie było żadnych niejasności. Ta osoba może tego nie przyjąć. Ta druga osoba może nie widzieć wyjścia. Ta druga osoba może potrzebować trochę czasu. Ale twoja postawa serca jest postawą ku pojednaniu, ku naprawieniu. To ty jesteś tym, który bierze telefon i pisze SMS-a, hej, czy możemy porozmawiać? To ty jesteś tą osobą, która dzwoni i mówi, wiesz co, powiedziałem za dużo. Przepraszam. To ty jesteś tą osobą, jeżeli trzeba, która wsiada w samochód i jedzie na drugi koniec miasta albo jedzie do innego miasta i jeżeli tylko może, puka i prosi o spotkanie, żeby wyjaśnić to, co leży między wami, ponieważ nie mogę z czystym sercem uwielbić Boga, jeżeli coś leży między nami i ja nie zrobiłem niczego, żeby pójść w stronę pojednania. Jezus pokazuje, że pojednanie jest Jego drogą w świecie zdominowanym przez konflikt i ma zastosowanie wobec tych, którzy są nam bliscy, jak i naszych przeciwników czy wrogów, jeżeli takich mamy. Od właśnie tego, od pojednania zaczyna się budowanie pokoju z ludźmi, ale koniec końców Jezus pokazuje, ono prowadzi do uwielbienia Boga. Jeszcze raz. Serce, które knuje śmierć, czyjąś śmierć, nie może w życiodajny sposób oddawać się Bogu. I każdy z nas, kto pielęgnował urazę przez jakiś okres czasu, każdy z nas, kto zmagał się z przebaczeniem, każdy z nas, kto zmagał się z tym, aby pojednać się z kimś, z kim się pokłóciliśmy, znamy to uczucie. I wiemy, że czasem te rzeczy nie dzieją się od razu. Ale zostaw swój dar na ołtarzu i rusz w stronę, jest obrazem postawy ku pojednaniu, postawy ku przebaczeniu, ponieważ taka postawa, mówi Jezus, jest tym, co charakteryzuje Jego naśladowców. I w ten sposób Jezus odsłania przed nami serce Boga, któremu nie zależy tylko na tym, abyśmy przestrzegali Jego przykazań na poziomie zachowań, ale znowu chce głębokiej przemiany naszego serca. I to jest to, co odróżnia chrześcijan od wyznawców wszystkich innych religii świata. Gdzie można na poziomie zachowań robić różne rzeczy i nikt nikogo nie pyta, co takiego dzieje się w twoim sercu. A jako naśladowca Chrystusa nie możesz. To jest pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać. Co takiego dzieje się w moim sercu, że tak mówię, że tak reaguję, że tak myślę. Ta zmiana na wzór Chrystusa zaczyna się od przemiany konkretnego człowieka. Zaczyna się od ciebie, zaczyna się ode mnie. Dlatego wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, twój świat, gdybyś zamiast gniewu i raniących słów szukał pojednania. Jest inna praktyka, która z historii Kościoła, która pomaga nam w tym procesie. Ta praktyka to praktyka egzamen. Mówiliśmy o niej na naszych warsztatach z modlitwy. To praktyka, kiedy albo pod koniec dnia, albo wstając wcześniej rano, cofam się myślami do tego dnia, który minął. I powoli przed Bogiem przechodzę po kolei wszystkie momenty mojego życia, najpierw oddając Bogu chwałę i dziękując Mu za to, co dla mnie uczynił, mówiąc o wdzięczności za to, co się wydarzyło. A później w drugim kroku zatrzymuję się przy jednej rzeczy, przy jednej rozmowie, przy jednej osobie. Zatrzymuję się i proszę Boga o to, aby pomógł mi zobaczyć to, co zrobiłem nie tak. Kiedy ten grzech jest oczywisty, wymaga wyznania, ale czasem nie wiemy, co zrobić z gniewem, który jest w naszym sercu, ze zranieniem, które jest w nas. I praktyka egzamen uczy nas tego, że tak naprawdę czasem nie musimy nic robić przez chwilę. Że kiedy posiedzimy z tą emocją, z tym zranieniem, z tym bólem, z tym gniewem przed Bogiem i damy Mu trochę czasu, żeby mocą swojego Ducha Świętego spotkał nas w tym miejscu, to okaże się, że już tego dnia możemy odetchnąć trochę głębiej. A jeżeli będziemy praktykować to przez jakiś okres czasu, pewnego dnia nabierzemy siły do tego, żeby zrobić to, co jest właściwe. Wykonać ruch w stronę pojednania. I zanim skończymy nasze dzisiejsze rozważanie, chciałbym zaprosić Cię do tego, żebyśmy mogli przez chwilę pobyć w ciszy. Mieliśmy czas już na to, żeby Bogu podziękować i śpiewaliśmy dla Niego. To chciałem zachęcić nas do tego, żebyśmy przez moment, tak jak jesteśmy, mogli zamknąć swoje oczy, mogli przez chwilę wyciszyć się w swoim sercu. I w ciszy swojego serca, kiedy zamykamy oczy, jestem przekonany, że kiedy je zamknąłeś, być może od razu, a być może za chwilę, widzisz twarz, postać, zarys tej konkretnej osoby, która albo Cię zraniła, albo wiesz, że może mieć coś przeciwko Tobie ze względu na to, jak się wobec niej zachowałeś czy zachowałaś. I zachęcam Cię do tego, żebyś przez chwilę pobył przed Bogiem z twarzą tej osoby i przyniósł ją Tobie, Jemu. I zapytał Go, co mogę zrobić dzisiaj, Panie, żeby zrobić krok w stronę pojednania. Kilka chwil ciszy. Czyją twarz widzisz przed oczami? Z kim powinieneś się pojednać? Kogo przeprosić za słowa, które może nie zabiły, ale głęboko zraniły w ostatnim czasie? Od tego zacznij. Pamiętając, że w świecie pełnym konfliktów Jezus uczy nas, że droga pojednania zaczyna się od naszego serca i prowadzi do uwielbienia Boga oraz prawdziwego pokoju z ludźmi.